To klasztor kasino. Kulturalne i historyczne skarby były tu gromadzone i przechowywane przez wieki. W celu ochrony tego niepowtarzalnego dziedzictwa przed brytyjsko-amerykańskimi złodziejami dzieł sztuki zostają przeniesione przez niemiecki Wehrmacht do Castel San Angelo w Rzymie. Oto już klasztor zniszczony przez Amerykanów i ich angielskich towarzyszy. Po nalocie bombowym ci bezczestniciele europejskiej kultury ostrzelali ruiny benedyktyńskiego opactwa. Oto co pozostało. Po zniszczeniu klasztoru benedyktynów upływa kolejny miesiąc stagnacji na linii Gustawa. Pas umocnień blokuje aliantom drogę na Rzym, a walki trwające we Włoszech są jedynymi w tym czasie starciami na froncie zachodnim. Wzgórza Monte Cassino atakowali Nowozelandczycy, Hindusi, Brytyjczycy, Górkowie, Amerykanie, Berberowie z korpusu francuskiego. Wszystkie podejścia już od zimy były tak samo krwawe, jak i bezskuteczne. Zmagania o górę Cassino, która nadała nazwę aż czterem różnym bitwom, należały do najtragiczniejszych na europejskim teatrze działań II wojny światowej. W powszechnej świadomości na zachodzie jednak Monte Cassino to bitwa zapomniana. Tymczasem jest jedną z najważniejszych w historii dla Polaków. Nasi żołnierze walczyli tu od pierwszych dni, gdy do walki rzuceni zostali nasi komandosi, a później jako ostatni, gdy żołnierze II Korpusu Polskiego wkroczyli do zrujnowanego klasztoru. Hejnał odegrał wtedy na kornecie Emil Czech. Dziś odcinek o bitwie wyjątkowej i o tym, dlaczego była jedną z niewielu przypominających krwawe starcia z czasów I wojny światowej. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Rebis, którego nakładem ukazało się nowe wydanie książki brytyjskiego historyka Matthew Parkera Monte Cassino, będącej pełną dokumentacją czterech alianckich bitew o zdobycie włoskiego klasztoru w pierwszej połowie 1944 roku. Autor będzie dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy w kolejnym odcinku na kanale Historii, jakiej nie znacie. Od razu zaznaczam, że nie jest to jedyny w najbliższym czasie odcinek, w którym będziemy rozmawiali o bitwie pod Monte Cassino, dlatego że już niebawem możecie się spodziewać specjalnego odcinka, w którym przyjrzymy się bohaterom filmu Czerwone Maki, filmu wojennego, który opowiada o bitwie pod Monte Cassino. Zresztą sami aktorzy opowiedzą nam, specjalnie dla nas, o tym, kim byli prawdziwi bohaterowie. Ale dzisiaj nie o filmie, tylko o twardych faktach historycznych. Moim gościem będzie Matthew Parker, autor jednej z najbardziej znanych na świecie, sprzedanej w ponad 500 tysiącach egzemplarzy książki Monte Cassino, Bitwa Narodów. Autor, który do bitwy pod Monte Cassino podchodzi okiem bardzo krytycznym i ze względu na to do mojego dzisiejszego gościa pierwsze może troszeczkę zaskakujące pytanie, ponieważ w języku polskim na rzucanych bezmyślnie troszkę żołnierzy, rzucanych do walki żołnierzy mówimy mięso armatnie. A jak ten zwrot brzmi w języku angielskim i dlaczego on jest tak adekwatny w odniesieniu do czterech bitew o Monte Cassino?
Okay, there is a very similar expression in English, cannon fodder. Fodder being food for horses mainly.
W języku angielskim istnieje bardzo podobne wyrażenie. Pasza armatnia. Pasza, czyli taki pokarm dla koni. Więc może nie ma tu tego elementu kanibalizmu, który ma polska wersja, ale oznacza w gruncie rzeczy to samo. Jak sądzę, oznacza właśnie wysyłanie żołnierzy na niemal pewną śmierć. I to, że traktujesz żołnierzy jako kogoś zbędnego, to chyba najlepsze słowo. I powód, dla którego tak jest, nie wiem, ile czasu zajęłoby mi wyjaśnianie tego, ale jest powód, dla którego bitwa o Monte Cassino nabrała właśnie takiego charakteru. Mówiąc najprościej, tej bitwy nie powinno tam być, tych żołnierzy nie powinno tam być, nie powinni atakować od południa, gdyż znajdowała się tam prawdopodobnie najlepsza linia defensywna w Europie. Linia zgodna z podręcznikami z akademii wojskowych, które studiowano wtedy w szkołach wojskowych. Trzeba więc w pewnym stopniu wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tej operacji, dlaczego alianci tam się znaleźli. Ale wcześniej trzeba zrozumieć, że przede wszystkim to nie atakuje się Włoch od południa. Nawet sam Napoleon powiedział, że Włochy to but, tutaj się wchodzi od północy. Oczywiście musimy też pamiętać, że i Hannibal wolał przejść ze słoniami przez Alpy niż podbijać Rzym z południa. Tymczasem w 1944 roku wyczerpana i zdemoralizowana armia aliancka zbliżała się do tej najlepszej z możliwych pozycji obronnej. Do tego ta pozycja została bardzo znacznie wzmocniona przez najlepszych niemieckich inżynierów, którzy dodatkowo zabezpieczyli doliny przed linią Gustawa, tą linią obrony wiodącą przez najwęższą część Włoch w tym miejscu. Oczyścili pola, wydrążyli jaskinie, zbudowali tunele, zamontowali miny pułapki i pozycje dział, by uniemożliwić jakiekolwiek podejście. Mieli oczywiście mnóstwo czasu na zorganizowanie stanowisk i swoich pozycji artyleryjskich. I był to ze strony aliantów ogromny błąd strategiczny, by atakować te pozycje od południa.
To be attacking this position from the south.
Pana książka ukazuje się w Polsce w drugiej edycji w 80. rocznicę bitwy. Oryginalnie została wydana w 60. rocznicę, więc to tak naprawdę 60 lat po bitwie pracowałem nad pierwszą edycją. Wcześniejsze wydanie, pierwsze wydanie było w rocznicę 70. Muszę się przyznać, że w czasie przygotowania do tej naszej rozmowy sięgałem do anglojęzycznych źródeł, sięgałem też do polskich źródeł i zorientowałem się, że pana praca jest dla wielu historyków takim punktem odniesienia. To znaczy pana nazwisko i ta książka się pojawia w tych wszystkich również innych pracach na temat Monte Cassino, ale nie chciałbym być tutaj posądzony o taką nadmierną kurtuazję. No, jest ta książka uznana za jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą monografię bitwy o Monte Cassino. Ale jest to też książka dość wyjątkowa, ponieważ pojawia się tam multum relacji prawdziwych bohaterów wydarzeń, więc chciałem się zapytać, jak w ogóle wyglądała praca nad zbieraniem aż tylu materiałów.
Well, I'm very flattered to hear that, and I'm very grateful for the support that and enthusiasm shown by Polish readership, and the book has now, I think, sold nearly 500,000 copies around the world.
Cóż, bardzo mi to schlebia i jestem wdzięczny za wsparcie i entuzjazm, jaki okazali polscy czytelnicy. Myślę, że ta książka sprzedała się obecnie na całym świecie w prawie 500,000 egzemplarzy. Cieszę się więc, że historia, którą opowiadam, ma tak wielu czytelników. Pisząc ją, chciałem uniknąć, czego, jak sądzę, nie są chyba w stanie uniknąć niektórzy historycy wojskowości. To jest takiego pewnego spojrzenia z pozycji fotela generała, czyli ponowna analiza bitwy, ale już patrząc z perspektywy czasu i powiedzenie na przykład Mark Clark nie powinien był tego robić, albo no to wiecie, ten atak z flanki powinien mieć innego rodzaju wsparcie. To jest taki bardzo suchy sposób podejścia do historii. Tymczasem chciałem użyć wielu perspektyw, także z pozycji okopów czy leja po bombie, z punktu widzenia zwykłego żołnierza. Dlatego właśnie przepraszam, że cię poprawiłem, mówiąc, że to była 60. rocznica, bo to jest ważne. Gdy powstawał oryginał, czyli 20 lat temu, to żyła wtedy jeszcze duża liczba weteranów bitwy. Oczywiście byli to ludzie wiekowi, praktycznie u kresu życia. Ale ja założyłem sobie, że każde kluczowe starcie, każdy kluczowy moment bitwy opowiem z wykorzystaniem relacji naocznego świadka. Takiego świadka, który tam był. Więc zacząłem od tych rzeczy, które miałem w zasięgu. Opublikowanych relacji pisanych. Później udałem się do archiwów Imperial War Museum. Następnie innych archiwów na świecie. Kontaktowałem się z organizacjami weteranów. Także weteranów polskich, których było wiele w Wielkiej Brytanii. Ale często spotykałem ludzi, którzy już kilka razy opowiadali tę historię, udzielali wywiadów i ta historia została przez nich nieco dopracowana, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Prawdopodobnie nową rzeczą, którą zrobiłem, było napisanie krótkich listów do wszystkich lokalnych gazet w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Listów z prośbą o zgłaszanie się osób, które uczestniczyły w bitwie pod Monte Cassino. To było około 500 różnych redakcji, w tym także małe gazety lokalne. I większość z nich wydrukowała ten list. I odzew był niesamowity. Miałem setki, prawdopodobnie ponad 500 odpowiedzi na to pytanie. Czasem nawet nie od samych weteranów, tylko od ich rodzin. Dostałem na przykład list od córki i wnuczki z informacją, że ich ojciec i dziadek Nigdy nie chciał mówić o tej bitwie, ale one chcą się dowiedzieć, co tam się działo. W związku z tym właśnie chcą, żebym to ja z nim porozmawiał. I to były naprawdę zdumiewające historie dla mnie. Byli żołnierze, którzy nigdy nie mówili o udziale w bitwie. Ale teraz, u kresu życia, decydowali, że nadszedł czas, by opowiedzieć swoją historię. Wsiadałem więc do samochodu i objeżdżałem całą Wielką Brytanię, spotykając setki weteranów. Jeździłem także po wielu częściach Stanów Zjednoczonych. Miałem badaczy pracujących w Niemczech i we Francji, ponieważ akurat mój niemiecki i francuski nie są w stanie wychwycić pewnych niuansów wypowiedzi rozmówców. Miałem także badacza pracującego w Nowej Zelandii, bo przecież nie było mnie stać, aby tam latać i podróżować, realizując rozmowy. Tak więc w końcu zebraliśmy ogromną liczbę historii. Jak mówiłem, moją ambicją było znalezienie na pewno od strony alianckiej osób będących świadkami wszystkich kluczowych wydarzeń bitwy. A wizyta u tych wiekowych weteranów była jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. To była tak niesamowita skala emocji, które zostały uwolnione, gdy opowiadali o swoim pobycie w kasino, o całym strachu, złości i smutku. To było czasem absolutnie przytłaczające. I często ta wnuczka czy córka albo syn wkradali się do pokoju i po raz pierwszy słuchali tej historii. Dowiadywali się w końcu wiele o swoich ojcach i dziadkach. W tych spotkaniach dotarłem także do wielu Polaków, bo jak wiecie, niewielu żołnierzy armii generała Andersa wróciło do Polski po wojnie. Większość z nich osiedliła się w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych. Ale najwięcej z nich właśnie na Wyspach. Chodziłem więc do nich i okazało się, że to są niesamowicie ujmujący ludzie. Ich historie obejmowały długą wędrówkę jeszcze przed Monte Cassino, od wywózki z terenów wschodniej Polski aż za Ural, do tych przerażających obozów Gułagu. Potem oczywiście wydostanie się stamtąd przez Irak, Iran. Były to zupełnie niesamowite historie. Mógłbym chyba napisać całą książkę o obozowych przeżyciach, o tym niedożywieniu, o tym w ogóle jak ci ludzie przeżyli. Wielu oczywiście nie przetrwało. Był jeden człowiek, który jest wymieniony w mojej książce. On opowiedział mi, że tak naprawdę jedyna rzecz, która pozwoliła mu przeżyć, gdy był zabrany jako 14-latek przez Rosjan, to były kradzieże z innych gospodarstw rosyjskich chłopów, gdzieś tam daleko. Ale wielu z nich także było życzliwych wobec Polaków i im pomagało. Oddawali im jakieś resztki. On potem walczył pod Monte Cassino. Ale inną ciekawą rzeczą, której doświadczyłem w czasie akurat spotkań z Polakami, było to, że oczywiście, gdy wchodzisz do domu w Anglii, ktoś podejmuje cię zawsze herbatką. A tu weterani od razu stawiali na stole po kieliszku. I nieważne, że była 11 przed południem. Na stole zaraz pojawiał się jakiś likier i wznosiliśmy toast za Polskę. Działo się tak niezależnie od pory dnia, nawet przed południem. Często później musiałem jechać dalej. Ale jak powiedziałem, to były naprawdę poruszające spotkania. Wiele emocji wtedy zostało uwolnionych.
No i też kolejne pytanie. Skąd w ogóle wzięło się u pana zainteresowanie bitwą o Monte Cassino?
I was working on a book as a sort of consultant editor about the history of military psychiatry.
Pracowałem akurat nad pewną inną książką, jako ktoś w rodzaju takiego redaktora-konsultanta. Tamta książka była poświęcona historii psychiatrii wojskowej. I tam właśnie pojawiał się wątek stresu pourazowego, PTSD, czy jakkolwiek to się nazywa. I był taki fragment, który akurat przykuł moją uwagę. Dotyczył właśnie Monte Cassino, która to bitwa w przeciwieństwie do kampanii w Afryce była dość statyczna. I to pozwoliło amerykańskim psychiatrom być dość blisko żołnierzy na pierwszej linii frontu. To tam właśnie zaobserwowali te symptomy, dreszcze, drżenie, pocenie się, wszystkie objawy załamania psychicznego, które wcześniej leczyli w szpitalach daleko za liniami w Afryce. Naczelny psychiatra oddziałów przeprowadził badanie i doszedł do wniosku, że pod Monte Cassino każdy członek batalionu lub kompanii, który był na linii frontu, jeśli nie został zabity lub ranny, to bez wątpienia doznał jakiegoś załamania nerwowego. To było miejsce masowego załamania psychicznego żołnierzy. To mnie zastanowiło, co tam się musiało dziać. I tego właśnie chciałem się dowiedzieć. A rozmowa z ludźmi, którzy tam byli, była na to doskonałym sposobem.
W Polsce byliśmy wychowani w pewnego rodzaju kulcie bitwy o Monte Cassino. Ona dla nas naprawdę znaczy coś więcej niż dla innych narodów, ale nie jest to, trzeba powiedzieć, że nie jest to tylko bitwa polska. Ja przyznam się też, że przez długie lata kojarzyłem ją jako tylko bitwę polską. Później dopiero dowiadywaliśmy się, jak tam zupełnie międzynarodowy był to kontyngent. Ale też zapytajmy, który z tych narodów został najbardziej pod Monte Cassino pokiereszowany, odniósł największe straty?
The battle had been going on for many months before the Poles arrived at Cassino, and it was spectacularly international.
Bitwa trwała już wiele miesięcy, zanim Polacy dotarli do Cassino i miała wręcz spektakularnie międzynarodowy charakter. Byli oczywiście Brytyjczycy, Irlandczycy i Amerykanie. Wśród Amerykanów znalazł się nawet batalion Japończyków, złożony oczywiście z Japończyków amerykańskiego pochodzenia. Byli tam Nowozelandczycy, w tym pułk Maorysów. Byli też Hindusi, byli Francuzi, ale większość zwykłych francuskich żołnierzy stanowili tunezyjscy i marokańscy żołnierze górscy. Byli Kanadyjczycy i mieszkańcy Republiki Południowej Afryki. Myślę, że w pewnym momencie był tam nawet batalion brazylijskich żołnierzy. To była bardzo szeroka aliancka koalicja, ale oczywiście, jak zawsze w przypadku takich międzynarodowych operacji, pojawiają się dodatkowe wyzwania. Każda z narodowości znajdowała się w tej bitwie z różnych powodów. Choćby Górkowie z Nepalu. Byli tam, ponieważ byli częścią brytyjskiej armii. Ich ojcowie byli częścią brytyjskiej armii, ich dziadkowie byli częścią tej armii. A jeden Nepalczyk opowiadał, że znalazł się na statku do Europy i nawet nie wiedział, że w ogóle trwa jakaś wojna. Nikt mu nie powiedział, że wybuchła II wojna światowa. Byli także Nowozelandczycy, którzy byli żądni przygód, chcieli zwiedzać świat. Przypuszczam, że Brytyjczycy czy Amerykanie byli w przeważającej mierze zwykłymi powołanymi do wojska cywilami, nie mającymi zupełnie żadnego doświadczenia wojskowego. Cywile ubrani w mundury, w przeciwieństwie do Niemców, którzy wszyscy przeszli jako dzieci przez Hitlerjugend, zostali poddani gruntownej indoktrynacji. Akurat od tej strony w Niemczech stworzono taką prawdziwie militarną kulturę. Od tego akurat Amerykanie i Brytyjczycy bardzo się różnili. A jeszcze zanim bitwa się zaczęła, w południowych Włoszech panowały kiepskie warunki. Do tego to był trudny górski teren z rzekami i dogodnymi pozycjami obrońców. Straty żołnierzy od razu były wysokie. A morale wśród Brytyjczyków i Amerykanów było najniższe. W armii brytyjskiej zaczęło dochodzić do masowych dezercji. Osiągnęły one taki stopień, że generał Harold Alexander, naczelny dowódca, poprosił o przywrócenie kary śmierci za dezercję. Kary, która została zniesiona pod koniec I wojny światowej. Amerykanie myślą, że w styczniu mogli mieć około 40 tysięcy strat i 50 tysięcy kolejnych wyłączonych z walki. Polacy byli tu zupełnie innym żołnierzem. Mieli znacznie więcej powodów, by nienawidzić Niemców niż na przykład Amerykanie czy Brytyjczycy. Trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii po I wojnie światowej runął ten tradycyjny patriotyzm wobec króla i kraju. Żołnierze, którzy byli we Włoszech, podchodzili do wojny z dystansem. Nikt nie wiedział, ani też nie ufał tym plotkom, niby plotkom, o niemieckich okrucieństwach w obozach koncentracyjnych. Nikt nie miał przekonania, że toczy tak zwaną dobrą wojnę, jak dziś postrzegamy II wojnę światową. Morale było więc bardzo niskie. A Polacy stanowili wobec tego ogromny kontrast. Oni nie mogli się doczekać, aż wyjdą na Niemców i zabiją ich jak najwięcej. To było bardzo podobne do bitwy o Anglię, gdzie polski dywizjon 303 miał średnio dwukrotnie większą liczbę zestrzeleń niż brytyjskie. Oni mieli po prostu ten rodzaj niepohamowanego gniewu wobec Niemców. Tego gniewu, którego nie było u wielu żołnierzy aliantów.
As the British squadrons, they just had this sort of burning anger that really was absent from a lot of the other Allied troops.
Postawa Polaków to jedno i oczywiście jesteśmy dumni ze swoich rodaków sprzed 80 lat. Ale morale żołnierzy to jedno, a jednak katastrofalne błędy dowódców to drugie. Powiedzmy może troszkę o tym, w jaki sposób generałowie podejmowali złe decyzje.
I think that's certainly the case, but I think you have to sort of.
Myślę, że jest w tym dużo racji, ale myślę, że należy nieco cofnąć się w czasie i przyjrzeć się decyzjom polityków, którzy dowodzili tymi armiami. To znaczy, jeśli cofniemy się w czasie, gdy Amerykanie przystąpili do wojny, podejmując decyzję tak zwaną Germany First, czyli najpierw Niemcy, a tak naprawdę odbudowywali swoją flotę, aby stawić czoła Japończykom. Później chcieli iść najkrótszą drogą do Berlina, ale do roku 1942 nie przeszkolili wystarczającej liczby amerykańskich żołnierzy. Tymczasem ówczesny prezydent Franklin Delano Roosevelt utrzymywał, że muszą gdzieś walczyć z Niemcami. To wszystko było spowodowane jego strachem, strachem jego i Winstona Churchilla, że Stalin zawrze separatystyczny pokój z Hitlerem. To był ten wielki, paranoiczny strach. I nie był bez powodu. Wróćmy do niemiecko-sowieckiego paktu, który także wszystkich zaskoczył. Tak więc, aby Stalin walczył dalej, Roosevelt i do pewnego stopnia Brytyjczycy uważali, że muszą gdzieś związać Niemców. Stąd ta kampania w Afryce Północy, która ostatecznie zakończyła się sukcesem. Ale co zrobić dalej? Amerykanie chcieli sprowadzić żołnierzy z powrotem do Wielkiej Brytanii i przygotować inwazję przez kanał La Manche w roku 1943. Tylko Churchill był zdecydowanie mniej chętny wysyłania żołnierzy do Flandrii, bo mieli duże obawy przed powtórzeniem scenariusza z I wojny światowej. To miejsce stało się wtedy prawdziwym grobem brytyjskich żołnierzy. Stąd pojawiła się cała koncepcja miękkiego podbrzusza Europy. Churchill myślał o Bałkanach i Grecji, może o Sardynii, ale ostatecznie zaatakowano Sycylię, tak aby oczyścić szlak z Gibraltaru do Suezu, szlak, który jest oczywiście kluczowy dla Imperium Brytyjskiego. Przy okazji chciano wyeliminować z wojny Włochy. Tylko nikt nie myślał, co dalej. I pojawił się ten straszny, strategiczny bałagan. Do tego Amerykanie i Brytyjczycy nie ufali sobie nawzajem. Amerykanie byli przekonani, że Brytyjczycy tak naprawdę dbają o swoje kolonialne imperium, a Brytyjczycy, że Amerykanie są w gruncie rzeczy bezużyteczni, że uciekają z pola walki, jak miało to miejsce już kilkakrotnie wcześniej w Afryce Północnej. Pojawił się prawdziwy pat. Nastąpił taki chaotyczny kompromis, w ramach którego walczono we Włoszech tak naprawdę tylko po to, by związać niemieckie wojska i pokazać Stalinowi, że alianci zachodni są gotowi ponieść ofiary takie, jakie jego Armia Czerwona ponosiła na wschodzie. Tam one były oczywiście w ogromnych ilościach. Ale przechodząc do konkretów, to mamy do czynienia ze strategicznym bałaganem, do tego jeszcze z generałami rozmaitych wojsk koalicji. Masz więc różnych ludzi, różne priorytety i zupełny brak zaufania. Siły francuskie są oczywiście świetne, ale niesamowicie brutalne i bezwzględne. Oddziały górskie z Afryki Północnej faktycznie przełamały linię Gustawa już w styczniu, ale nie zostały wzmocnione, częściowo dlatego, że bardzo trudno jest operować w wyższych partiach gór podczas zimy we Włoszech, ale głównie też dlatego, że byli Francuzami, a my tak naprawdę nie mogliśmy ufać Francuzom z powodu tego, co wydarzyło się w roku 1940. Nazywano ich pogardliwie Cheese Eating Surrender Monkeys, poddające się łatwo małpki zjadające ser. Po prostu im nie ufano. A potem mamy konflikt między Brytyjczykami i Amerykanami, w którym Brytyjczycy, którzy na tym etapie wojny doświadczali ogromnych braków żołnierzy i bardzo chcieli ocalić ludzi, nie tylko z powodów sentymentalnych, ale po prostu dlatego, że nie mieli tych ludzi. Ludzi, których mogliby wykorzystać jako paszę armatnią, czy jak mówicie, mięso armatnie dla celów strategicznych. Amerykanie na to powiedzieli, że Brytyjczycy są tchórzliwi, a Brytyjczycy utrzymywali, że Amerykanie są niedoświadczeni i marnują zasoby. Był więc pewnego rodzaju konflikt pomiędzy generałami. Ale z pewnością byli też generałowie, którzy popełniali indywidualne błędy. Szczególnie jedna osoba. Bardzo naprowadziły mnie na to rozmowy z weteranami, bo weterani raczej wypowiadają się z dużym szacunkiem o swoich dowódcach. Niezależnie od tego, czy są to dowódcy brygady, dowódcy pułku, czy nawet całej dywizji, albo nawet całej armii. Ale dosłownie nikt nie miał nic dobrego do powiedzenia na temat generała Marka Clarka, który był szefem amerykańskiej 5. Armii. To był taki dowódca, który został dość przesadnie awansowany, a do tego miał obsesję na punkcie własnego rozgłosu. Obsesję na punkcie własnego wizerunku. Kazał się fotografować tylko z lewej strony, bo uważał, że tą ma lepszą. Nalegał, aby w każdym komunikacie prasowym jego nazwisko pojawiało się 3 razy na pierwszej stronie i co najmniej raz na każdej drugiej stronie. I prawdopodobnie był odpowiedzialny za to, o co zapytałeś, czyli najkrwawszą katastrofę, która miała miejsce w styczniu, podczas pierwszej bitwy. Mark Clark wysłał do ataku 36. Dywizję Amerykańską, tak zwaną Dywizję Teksańską. Atakowali tuż pod klasztorem po drugiej stronie rzeki Rapido. Później korespondenci nazwali to największą katastrofą Amerykanów od czasu Pearl Harbor. On wysłał bardzo niedoświadczoną dywizję do zdobywania Cassino od południa. Żołnierze się nie znali, nie byli zżyci. Nie było tak zwanego ducha oddziału, ważnego dla działań piechoty. Mieli transportować przez pole minowe w ciemności ciężkie tratwy, spróbować pod ostrzałem sforsować rzekę. I to była kompletna katastrofa. Nie osiągnięto nic poza masową rzezią. I rzeczywiście spotkałem jednego z ocalałych z tej operacji, nazwanej później Krwawą Rzeką. Młody porucznik Karl Strom z Michigan powiedział mi, że z jego oddziału składającego się ze 145 ludzi tylko 14 wróciło tamtej nocy. I oczywiście w wielu bitwach doszło do ogromnych strat, ale nie sądzę, że było to coś w porównaniu właśnie z tym. Zgodzimy się chyba, że bitwa o Monte Cassino, czy ta cała operacja nazwana Bitwą o Rzym, jest jednak na Zachodzie troszeczkę zapomniana. Zdaje się, że jedyny film, jaki powstał, to był G.I. Joe z roku 1945. Później filmowcy bardziej lubili opowiadać o innych bitwach, na przykład o bitwie o lądowaniu w Normandii, które jest wydarzeniem szeroko utrwalonym w takiej kulturze popularnej. Dlaczego bitwa Monte Cassino jest bitwą zapomnianą?
I think we'd like to look back on the Second World War as a war of fast movement and of simple right and wrong, if you like.
Myślę, że chcielibyśmy patrzeć na II wojnę światową jako na wojnę szybkich operacji, a do tego wojnę z prostym podziałem na dobrych i złych. A Monte Cassino temu zaprzecza. To jest jakby bitwa z I wojny światowej. I jak wyjaśniałem, tej bitwy nie powinno tam wcale być. Z wojskowego punktu widzenia atak na tę pozycję od południa był ogromnym błędem i spowodował ogromne straty przy bardzo niewielkim zysku. To było to coś, co nazywamy pyrrusowym zwycięstwem. Było to zwycięstwo, które kosztowało zwycięzców więcej niż przegranych. I nie pasuje do tej heroicznej narracji o II wojnie światowej. I nie było to tak ważne jak D-Day, który przełamał wał atlantycki i otwierał armiom alianckim drogę do samych Niemiec. Tymczasem z południowych Włoch nie było drogi do Niemiec. Po drodze jest po prostu zbyt wiele gór. Więc w ogólnym rozrachunku nie była to ważna bitwa. Ale jednocześnie działo się to na tak ogromną skalę. I dlatego otrzymałem 500 czy 1000 odpowiedzi na mój apel, ponieważ walczyło tam aż tak dużo brytyjskich żołnierzy. I było to dla nich doświadczenie intensywne i okropne. Wielu z nich walczyło w Afryce Północnej czy później w Europie Północnej. Ale nie było to tak upiorne przeżycie jak tam. Wielu żołnierzy chciało o nim zapomnieć. W przypadku Polaków to była troszkę inna historia, o której opowiadał mi też jeden z waszych weteranów. To całkiem interesujący wątek. Mieli przenieść się na stanowisko głowa węża, a od samego początku atakowały ich niemieckie głośniki propagandowe. Niemcy nadawali komunikaty o Armii Czerwonej, która zajmuje Polskę, o konferencji w Teheranie. A jak wiecie, wielu z polskich żołnierzy pochodziło z terenów wschodniej Polski. Ich ziemie po wojnie miały należeć do ZSRR. A oni walczyli o wolną Polskę. I dowiadywali się, że ta wolna Polska będzie podzielona. Dowiadywali się o tym we Włoszech. Ta historia była naprawdę tragiczna. Do Teheranu jeszcze wrócimy, ale ja chciałbym się zapytać, jak to było z tym zdaniem Churchilla o miękkim podbrzusze Europy. Czy naprawdę ten atak przez Bałkany miałby sens i czy byłby lepszym wyborem niż ta mozolna walka na Półwyspie Apenińskim?
Again, that's sort of going into the territory of sort of counterfactuals and sort of refighting refighting or remaking the strategic decisions, which I think I'm always a bit wary of doing. Of course.
Tutaj wkraczamy na teren scenariuszy kontrfaktycznych i ponownej analizy zmagań strategicznych, decyzji. Ale ja staram się być zawsze jednak troszkę ostrożny. Oczywiście, Wielka Brytania miała złe doświadczenia z Grecją i na Krecie na początku wojny. Miał miejsce katastrofalny upadek Krety i tam stracono wielu ludzi. Ale myślę, że prawdopodobnie taka strategia mogłaby być skuteczna. Można było osiągnąć większe korzyści, próbując odciąć dostawy ropy z Rumunii dla niemieckiej machiny wojennej. I faktycznie, jednym z powodów tego rodzaju usprawiedliwień dla inwazji na Włochy było utworzenie baz lotniczych, które mogłyby następnie atakować te instalacje nalotami bombowymi. Ale był też pewien problem geopolityczny. Stalin nie byłby z tego zadowolony. Nie byłby zadowolony, że Churchill tworzy przewagę polegającą na dotarciu do części Bałkanów i do części Europy Południowo-Wschodniej przed przybyciem Rosjan. Churchill prawdopodobnie miał przeczucie, co się stanie, gdy Armia Czerwona wkroczy do tych części Europy, że stamtąd już nie wyjdzie. Stalin nie chciał, żeby siły alianckie znalazły się w tej części Europy, bo według niego miała to być radziecka strefa wpływów, jeśli wręcz nie okupacja. Więc znowu, jeśli byłeś w Londynie czy Waszyngtonie, musiałeś się liczyć ze Stalinem, bo to było absolutnie niezbędne do pokonania Niemiec.
Had to keep Stalin on side if you were in London or in Washington. This was absolutely essential for the defeat of Germany.
Jeśli pozwoli mi pan użyć wszystkich naszych bombowców przeciwko Cassino, usuniemy go błyskawicznie, jak martwy ząb. Dowódca sił powietrznych 15. Grupy Armii, generał John Channon.
Usłyszeliśmy wypowiedź amerykańskiego dowódcy, która mówi wszystko o podejściu do bądź co bądź jednego z najważniejszych zabytków w ogóle w historii Europy. Tenże zabytek został w dość bezmyślny sposób zbombardowany, ale tutaj warto zapytać w ogóle, po co ten klasztor został zbombardowany?
Yeah, this really takes us back to the sort of politics sort of coming more important than military. The fact is, it was a terrible, not just a terrible place to be attacking, but a terrible time.
Tu ponownie wchodzimy w obszar polityczny, nie wojskowy. Fakt jest taki, że to było nie tylko niesprzyjające miejsce do ataku, ale także bardzo zły czas. Bo to była, jak mówiłem, zima. Co oznaczało, że ani zdecydowana przewaga powietrzna aliantów na nic się nie zdawała, ani też przewaga w broni pancernej. Alianci mieli więcej czołgów niż Niemcy, ale grząski grunt sprawiał, że były bezużyteczne. Jeden muł był wart więcej niż 10 czołgów. Ale atak chciano kontynuować. Odbyła się pierwsza bitwa. Były jakieś zdobycze. Wojska amerykańskie zbliżyły się do klasztoru. Sam klasztor miał tymczasem niewiarygodnie grube i wysokie mury. Zatem był wręcz niemożliwy do sforsowania przez piechotę. Panowało także wrażenie, że klasztor służył jako punkt obserwacyjny dla artylerii. A takie stanowiska były kluczowe w II wojnie światowej, może były jednymi z najważniejszych. A ten klasztor, jeżeli patrzysz na niego w dół, to masz panoramiczny widok na otaczające doliny, to jak widok z lotu ptaka. A o tym, że w klasztorze nie ma Niemców, alianci nie wiedzieli. Niemcy byli blisko, kontrolowali go. Sam klasztor stał się jakimś symbolem dla ludzi poniżej. Patrzył na nich jak twierdza swoimi małymi okienkami. Wszyscy zatem odbierali go z ogromną niechęcią, z gniewnym nastawieniem. Zdecydowano więc o ataku piechoty i wyparciu obserwatorów artylerii. Ale żeby to zrobić, trzeba było zbombardować klasztor. I była to oczywiście bardzo kontrowersyjna decyzja, bo to jedno z najświętszych miejsc dla chrześcijaństwa. A nie osiągnięto absolutnie nic, poza zabiciem wielu uchodźców, którzy schronili się w środku. A i tak wiele grubych murów przetrwało, pomimo ogromnej ilości bomb zrzuconych na to miejsce i dookoła, w tym także na inną włoską wioskę. W sumie w wyniku bombardowania zginęło więcej własnych żołnierzy i cywilów niż Niemców. A cała ta ruina okazała się jeszcze lepszą pozycją obronną niż wcześniej nienaruszony klasztor. I prawie to samo wydarzyło się w trzeciej bitwie, kiedy miasteczko Cassino zostało zbombardowane dywanowo i praktycznie zniszczone. Oznaczało to tylko tyle, że faktycznie utrudniono piechocie przedostanie się do miasta. I to w dużej mierze decydowało o niepowodzeniu późniejszego ataku Nowozelandczyków.
Straszliwy widok przedstawiało pobojowisko. Naprzód zwały niewystrzelonej amunicji wszelkiego kalibru i każdej broni. Wzdłuż ścieżki górskiej bunkry, schroniska, wysunięte punkty opatrunkowe. Trupy żołnierzy polskich i niemieckich, czasem splecione w ostatnim śmiertelnym zwarciu. powietrze przesycone wyziewami rozkładających się zwłok. Zbocza wzgórza, zwłaszcza od strony mniejszego natężenia ognia, tonęły w powodzi czerwonych maków. Zapiski generała Władysława Andersa tuż po zajęciu przez Polaków klasztoru Monte Cassino.
Oczywiście czwarta bitwa była nie mniej krwawa niż trzy poprzednie. Na pewno z okazji 80. rocznicy bitwy będziemy dużo dyskutować na temat rozterek generała Władysława Andersa. No i tutaj pytanie na temat tych dylematów, czy on tak naprawdę, znając tą sytuację i tą zdradę aliantów i to, że jego żołnierze, część jego żołnierzy nie będzie wracać do swoich domów, bo te domy znajdą się w granicach ZSRR, to już było wiadome. Czy on mógł odmówić szturmu?
I think you have to understand that the reason why the fourth battle in May succeeded where all the others had failed is the weather had changed. You could operate aircraft, you could operate tanks.
Cóż, myślę, że musimy zrozumieć, że powodem, dla którego czwarta bitwa w maju zakończyła się sukcesem, podczas gdy wszystkie inne zakończyły się porażką, była zmiana warunków pogodowych. Można było w końcu operować lotnictwem, wozami pancernymi, zdobyć przewagę, która była przetłaczająca. Wyglądała ta przewaga 4-1 lub 5-1 w piechocie i 10-1 w czołgach i artylerii. Niepowodzenia poprzednich ataków były częściowo spowodowane tym, że w pewnym sensie były zbyt skoncentrowane. Niemcy przenosili posiłki z jednych części linii, aby dotrzeć ataki. A tym razem alianci w końcu wyciągnęli wnioski i zaatakowali szerszym frontem. Potrzebni byli ludzie do ataku na wzgórze klasztorne, jak i również ludzie do ataku w dolinie, a także na innych wzgórzach na północ od klasztoru. Atak w taki sposób pozwolił przełamać tę niemal niemożliwą do zdobycia linię obrony, linię Gustawa. Można więc powiedzieć, że było pewnego rodzaju militarne uzasadnienie wysyłania Polaków na tę pozycję. Tam, gdzie zawiodło wiele innych, także elitarnych oddziałów, w tym oddziałów najlepszych żołnierzy armii alianckich, choćby Górków. I było to jasne, że walczyć mieli z absolutnie elitarnymi oddziałami niemieckimi. Niektórzy z was mogą mówić, Anders mógł oznajmić, no cóż, jaki jest sens atakowania tego? Ale było to tylko uzasadnienie wojskowe. Tylko, że tutaj było coś więcej, uzasadnienie polityczne. Bo jak mówiłem wielokrotnie, Anders widział w swojej armii ostatni bastion wolnej Polski. Chciał, aby Polacy dostąpili zaszczytu zdobycia miejsca ikonicznego, opisywanego wtedy w prasie na całym świecie, bo klasztor stał się symbolem wytrwałego oporu Niemców. A jego przejęcie przez wolnych Polaków miałoby oczywiście ogromne znaczenie symboliczne, bo Stalin miał twierdzić, że Polacy nie chcą walczyć, więc nie było tu możliwości, żeby generał Anders odmówił walki. Choć mógłby oczywiście przekazać to generałowi Lees, tak jak zrobił to generał Bernard Freiburg, który był dowódcą Nowozelandczyków, któremu Clark nakazał atak przez zrujnowane miasto, o czym przed chwilą wspomniałem. A Freiburg wtedy odmówił i powiedział, to będzie jak trzecia bitwa pod Ypres w czasie I wojny światowej. To jest traktowanie ludzi jak mięsa armatniego. Znów wracamy do tego słowa. Ale on właśnie użył tego słowa. Więc w pewnym sensie znieważył Clarka. I teraz pytanie. Czy Anders mógł zrobić to samo? Ale nie widzę, żeby chociaż przez chwilę się nad tym zastanawiał. Jednak miałbym zastrzeżenia do tego, czy po niepowodzeniu ataku pierwszego dnia, gdyż teoretycznie Polacy mieli zająć klasztor, a następnie udać się do Piedmonte, próbując znaleźć kluczową pozycję na linii Hitlera za linią Gustawa, dalszy atak mógł być możliwy. Polacy wtedy nawet nie byli odrobinę od tego celu. Pierwszego dnia nic nie osiągnięto, to była po prostu rzeź. Do tego Polacy w przeciwieństwie do wszystkich innych nie mieli żadnych rezerw. Mieli kucharzy, kierowców, mechaników i tak dalej, ale nie mieli ludzi, aby zastąpić zabitych i rannych. Tymczasem właśnie ten drugi atak następnego dnia był konieczny, ponieważ na tym etapie klasztor został oskrzydlony, ponieważ Brytyjczycy już przedarli się do doliny. A Niemcy w klasztorze widzieli czołgi i ludzi przypływających obok nich w górę doliny Liri. Niemcy wtedy wycofali swoich ludzi. Pozostawili w klasztorze zaledwie kilku rannych. A Polacy, jak wiadomo, weszli do klasztoru już bez walki. Czy konieczna była ta rzeź drugiego dnia ataku? Myślę, że to jest sprawa, którą już dziś możemy zakwestionować.
Withdrew their men, leaving just a few wounded men behind in the monastery. And the Poles, as you know, I'm sure, entered the monastery unopposed. Was it necessary for that subsequent slaughter on the day of the second day of the attack? I think that's something that we should be questioned.
Mówił pan, że spotykał się z polskimi weteranami przy szklaneczce czy kieliszku czegoś mocniejszego. Czy oni mieli w jakiś sposób żal do zachodnich aliantów? Żal choćby o to, jak zostali potraktowani po wojnie. Żal o to, że w tej całej wielkiej defiladzie, która szła ulicami Londynu w 1946 roku, szli wszyscy, nawet ci wspomniani wcześniej Brazylijczycy, ale nie szedł w niej żaden polski żołnierz.
One of the things that really struck me in interviewing the veterans from lots of different countries is a lot of them had ongoing psychiatric problems as a direct result of fighting in Monte Cassino.
Jedną z rzeczy, która naprawdę mnie uderzyła podczas wywiadów z weteranami z tych różnych krajów, było to, że wielu z nich miało nadal problemy psychiczne, będące bezpośrednim skutkiem walk o Monte Cassino. Ci ludzie mówili, że nawet jeżeli w telewizji był jakiś film z II wojny światowej, to oni nie mogli tego oglądać. Jeden z nich powiedział, że wtedy idzie do garażu i tam płacze. Inny opowiedział, że wszystko było dobrze, dopóki nie przypominał sobie kolegi, który zmarł mu na rękach i wtedy po latach doznał załamania. To wracało do ludzi po wielu dekadach. Często oczywiście miało związek ze starością. Ludzie zaczynali też pić, rodzina musiała interweniować, organizować terapię. Inny weteran opowiadał mi, że był fizylierem i do dziś już nie ma świadomości, czy żyje, czy nie, czy to wszystko jest snem. I tak się składa, że akurat spotykając Polaków, nie doświadczyłem tak wielu tego rodzaju reakcji. Oczywiście oni odczuwali dumę z tego, że byli częścią słynnej armii generała Andersa. Wielu z nich bardzo żałowało tego, że nie mogą wrócić do Polski. Ale jakoś układali sobie życie w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy tu bardzo dużą polską społeczność. I oni cieszyli się szacunkiem tej społeczności. Niektórzy z nich mieli coś w rodzaju dylematu już po upadku komunizmu, czy wracać do Polski, ale ich domem była Anglia. Odnośnie natomiast twojego pytania o zdradę, to nie ma tu faktycznie innego słowa, które mogłoby to określić. Oczywiście wielkim paradoksem jest to, że Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom z powodu Polski, z powodu inwazji na Polskę. I z powodu Polski Wielka Brytania toczyła tę wojnę z Niemcami. I to oczywiście wolna Polska, która była celem wypowiedzenia tej wojny, w końcu nie nastała. Więc gdy czytasz książkę generała Andersa, to masz prawdziwe poczucie zdrady. I znowu wracamy tutaj do tej parady, o której wspomniałeś. Parady z roku 1946. Wtedy rząd brytyjski cofnął uznanie dla rządu polskiego na uchodźstwie, a dał je innemu, temu, który zainstalował się w Warszawie, temu marionetkowemu rządowi sowieckiemu. I stało się to ku wściekłości Winstona Churchilla, bo Churchill wtedy już nie był premierem i był wściekły, że podjęto taki krok. Ale nawet jeżeli byłby premierem, to była tylko czysta polityka. Fakt dominacji Stalina w Europie Wschodniej nie mógł być zakwestionowany jakimiś symbolicznymi gestami. I to, co faktycznie wydarzyło się w przypadku parady i udziału Polaków, to fakt, że nowy polski rząd został poproszony o wysłanie przedstawicieli, aby wzięli w niej udział. Jestem pewien, że znacie dobrze tę historię. Niektórzy Brytyjczycy rzeczywiście pytali, zapraszali Polaków, zwłaszcza z RAF-u i oficerów, a jeden odpowiedział, weźmiemy udział, ale tylko jeśli uda nam się zebrać wszystkich naszych ludzi. U boku Wielkiej Brytanii walczyło około 200 tysięcy Polaków. Wtedy polski rząd w Warszawie powiedział, cóż, jeśli oni mają brać udział, to my nie weźmiemy. I ostatecznie nie było żadnych Polaków, co było absolutnie wstydliwą i tragiczną historią. Cała historia Monte Cassino jest bowiem tragiczna. Możemy świętować bohaterstwo z okazji 80. rocznicy tych wydarzeń, ale jest to bardziej czas smutku niż świętowania w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
We can celebrate the heroism, but on the 80th anniversary it is a time, I think, of sadness, not of celebration in the traditional way.
Mój drogi Kazimierzu, w bezsenne noce często wracam myślami na Monte Cassino. Braliśmy udział w największej bitwie ostatniej wojny, w której wielu młodych Niemców i Polaków straciło życie, a my ocaleliśmy. Po co była ta bezsensowna wojna? Serce mi pęka, gdy myślę o tych chłopcach, którzy tam pod Monte Cassino zginęli. W imię czego? Generałowie daleko od pola bitwy wydawali rozkazy, a my musieliśmy je wypełniać i ginąć. Oby nigdy już Niemcy i Polacy nie strzelali do siebie. List szeregowego Roberta Frettlera, spadochroniarza z załogi broniącej Monte Cassino, do polskiego żołnierza Kazimierza Gurbiela. Drogi Robercie, dziękuję Ci serdecznie za obronę honoru i godności żołnierzy z mojego patrolu, niesprawiedliwie oskarżonych o dokonanie wielokrotnego morderstwa. Ja osobiście, chociaż wojna skończyła się dla mnie kalectwem, nie żywię nienawiści do Niemców. Uczucie to jest mi obce, ponieważ nie można budować przyszłości na nienawiści. Proponuję Ci więc żołnierską przyjaźń, której fundamenty będą głębsze niż fundamenty klasztoru na Monte Cassino. Będą głębsze, ponieważ znajdują się w sercu człowieka. List podporucznika Kazimierza Gurbiela do Niemca Roberta Frettlera.
Na koniec jeszcze dość wzruszająca historia z pana książki. Bardzo dziękuję, że ją pan zdecydował się w tej książce zamieścić, bo to jest nie tylko jakaś próba wyjaśnienia niemieckiego pomówienia niemieckiej telewizji z roku 1983, ale też pokazanie takiej zupełnie niezwykłej historii przyjaźni dwóch weteranów, którzy znajdowali się po dwóch stronach barykady, a później gdzieś tam się zbliżyli i wymieniali korespondencję po wojnie.
Yes, there was an accusation that there had been, I think, three wounded men.
Tak, miało miejsce oskarżenie, że w klasztorze było trzech rannych, a kiedy wszedł tam porucznik Kazimierz Gurbiel, to Niemcy zostali przez Polaków wymordowani. Tylko że ja namierzyłem jednego z tych rannych, nazywał się Robert Frettler i był jednym z moich kluczowych niemieckich rozmówców odnośnie bitwy. A rozmowy z Niemcami były czymś absolutnie fascynującym. Był jeden, który był spadochroniarzem. Oni byli najbardziej znazyfikowaną częścią armii i stanowili naprawdę najbardziej nazistowską część armii niemieckiej. Powiedział mi, że to dzięki Niemcom w całej Europie nie rządzi dziś komunizm, co jest dość oryginalnym poglądem w dzisiejszych czasach. Inny mówił, że Niemcy zostali wpuszczeni w maliny przez swoich politycznych populistów. A Robert Frettler miał niezwykłą historię, bo został wzięty do niewoli, trafił do obozu jenieckiego w Yorkshire. Pod koniec wojny Brytyjczycy zatrzymali całkiem sporo niemieckich jeńców wojennych do pracy i odbudowy kraju. A on poznał tutaj miejscową dziewczynę, Angielkę. Pobrali się i ułożył sobie życie w Wielkiej Brytanii. I to on był jednym z tych rannych jeńców. Kiedy więc usłyszał to oskarżenie, sprzeciwił się i udowodnił, że to nieprawda. I z pewnością, gdy niemieccy jeńcy zobaczyli żołnierzy w polskich mundurach, musieli być bardzo wystraszeni, bo wiedzieli, że Polacy naprawdę ich nienawidzą. Nienawidzą ich jak żadni inni żołnierze alianccy. Ale oskarżenie o zamordowanie jeńców było oczywiście nieprawdziwe. Wspomniany Gurbier i Frettler zaczęli korespondować. Później spotkali się na obchodach rocznicy bitwy i zaprzyjaźnili się. Znaleźli wspólne przesłanie w tych listach, że Polacy nigdy nie powinni być wrogami, zawsze powinni być przyjaciółmi. Żałowali, że tak długo byli w stanie wojny, doszło do tylu rzezi. Modlili się, aby to się więcej nie powtórzyło. Frettler był bardzo życzliwym i interesującym facetem. Opowiadał mi, że kiedy bronił pozycji w Monte Cassino, był po prostu przez cały czas pijany. Trzymał stanowisko karabinu maszynowego tuż przy klasztorze. Wspominał, że był pijany przez cały czas, aby to wszystko znieść. Zresztą oni wszyscy byli pijani, żeby dać radę.
Tą historią kończymy rozmowę o Monte Cassino, ale nie kończymy jeszcze rozmowy, bo tak jak zastrzegałem, że będzie jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Nie wszyscy wiedzą w Polsce, że jest pan też autorem biografii Iana Fleminga, słynnego brytyjskiego nie tylko oficera, ale także pisarza, który stoi za wykreowaniem postaci Jamesa Bonda. I tutaj trzeba przyznać, że w Polsce od wielu lat krąży taka informacja o tym, jakoby Ian Fleming był związany z polską agentką Special Operation Executive Krystyną Skarbek, Christine Granville. Miały ich łączyć więzy przyjaźni, ale także Krystyna Skarbek miała być pierwowzorem postaci Vesper Lund z powieści Casino Royale. No to chciałbym zapytać, ile w tym jest prawdy?
Yes, it's partly true.
Tak, to częściowo prawda. Bez wątpienia była niezwykłą kobietą. Była pierwszą kobietą w Special Operations Executive, zwerbowaną przez dyrektora do spraw operacji specjalnych. I myślę też, że była najdłużej służącą agentką aliantów ze wszystkich uczestników wojny. I z pewnością jest postacią niezwykłą. Moja przyjaciółka Claire Mully napisała książkę, która, jak sądzę, ukazała się także w Polsce. Angielski tytuł brzmi The Spy Who Loved. Pytałem ją o to, podobnie jak innego biografa Jana Fleminga, pisarza Nicholasa Shakespeare'a. Właśnie wydał akurat nową książkę. I to wydaje mi się jednak nieprawdopodobne. Powiem, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę historię, szukając informacji o Flemingu, trudno było znaleźć osoby, z którymi on nie spał, bo naprawdę był to wyjątkowo żarłoczny seksualnie mężczyzna, jeśli tak można to określić. Ale jest prawie niemożliwe, żeby oni kiedykolwiek się spotkali. I tak twierdzą znacznie lepsi ode mnie eksperci. Ale jednocześnie jest prawdopodobne i na pewno możliwe, że Fleming o niej wiedział. Znał jej osiągnięcia i osobowość. I myślę, że ona może być cząstką postaci Vesper Lind. I fakt, że Vesper była zakochana w Polaku i tak dalej, to wszystko się zgadza. Myślę, że duża część jej osobowości jest inspirowana tą niezwykłą kobietą. Ale Fleming i ona nigdy się nie spotkali.
And a lot of her personality, I think, is inspired by this extraordinary woman. But Fleming and her never met.
Bardzo dziękuję. To faktycznie nam rozwiewa pewnego rodzaju legendę związaną z Krystyną Skarbek. Ale jeszcze dodatkowo zapytam, ma pan na swoim koncie oczywiście inne ciekawe książki historyczne, nie wydane jeszcze w Polsce. Więc jaka będzie następna książka, której możemy się spodziewać, która będzie przetłumaczona na język angielski? Co tam ciekawego możemy znaleźć?
Tak, bardzo chciałbym, żeby wszystkie moje książki zostały przetłumaczone na język polski. Niestety, na razie jest to tylko Monte Cassino, które oczywiście bezpośrednio interesuje polskiego czytelnika. Dużo pisałem o Indiach Zachodnich oraz o wzroście i upadku tak zwanego Imperium Cukrowego. Moja najnowsza książka, która ukazała się we wrześniu, nosi tytuł One Fine Day. Tytuł ma związek z dniem, w którym Imperium Brytyjskie osiągnęło swój maksymalny zasięg terytorialny. Było to we wrześniu roku 1923, gdy miał największy obszar w całej historii. Od tego momentu wszystko zaczęło się rozpadać. W książce oczywiście nie ma zbyt wiele o Polsce, bo Polska jest akurat jednym z niewielu miejsc, w których nie było wówczas Imperium Brytyjskiego. A tak naprawdę Polska toczyła wówczas własne zmagania, oczywiście z Rosjanami. Ale sprawa Imperium jest obecnie bardzo żywym tematem w Wielkiej Brytanii. W wielu częściach świata, które kiedyś należały do Imperium Brytyjskiego, mówi się o roszczeniach, o reparacjach za niewolnictwo, za kolonializm. Toczy się ogromna debata na temat tego, czy Wielka Brytania powinna być dumna, czy też wstydzić się za to, że w pewnym okresie była jedyną światową superpotęgą i tak ogromnym imperium. To ma też związek troszkę z Brexitem. Wielu zwolenników Brexitu twierdzi, że cóż, możemy to powielić przez handel z państwami Commonwealthu, czyli stworzyć taką nową Unię. I rzeczywiście, wśród prawicy i zwolenników Brexitu wielu ludzi odczuwa nostalgię za wspaniałym okresem w historii Wielkiej Brytanii. Inni uważają go za czas, za który powinniśmy przeprosić i wypłacić odszkodowania krajom takim jak na Karaibach, czy Barbadosowi, Jamajce, czy Indiom. I nawet Australia twierdzi, że nie chce już króla na swoich banknotach, bo nie chce już powiązań z Wielką Brytanią, bo ona jest przestarzała, imperialna, a oni chcą iść do przodu. Jest to więc żywy temat zarówno tu, jak i na świecie. Ale może i w Polsce ludzie też odczuwają nostalgię za czasami Polski i Litwy i tego wielkiego imperium.
Tak, u nas to się nazywało Rzeczpospolita Obojga Narodów i oczywiście jesteśmy przekonani, że to było coś znacznie lepszego od Imperium Brytyjskiego.
Więc może nostalgia za imperium jest chorobą zakaźną, na którą cierpią wszyscy na świecie.
Dziękuję za spotkanie i oczywiście przyznam, że to był duży zaszczyt, że mogłem pana gościć na swoim kanale.
Świetnie, rozmowa z tobą była ogromną przyjemnością. Cóż, dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Bardzo to doceniam. I sam jestem bardzo, bardzo zaszczycony.
A ja wam bardzo dziękuję za to, że zostaliście z nami do końca. Przypominam o następnym odcinku, ponieważ w chwili, gdy oglądacie ten odcinek, to ja pracuję na pewno nad dokończeniem odcinka o filmie Czerwone Maki i prawdziwych bohaterach, którzy tam w tym filmie zostali pokazani. Przypominam wam także o możliwości wsparcia historii, jakie nie znacie, na Patronite, bo dzięki temu takich rozmów z zagranicznymi autorami może być tylko więcej. Patronite to jest oczywiście, jak wiecie, taka platforma, dzięki której można w bezpieczny sposób wspierać twórców nawet najmniejszymi kwotami. No i dzięki Patronite historia, jakiej nie znacie, nabiera rozpędu. Tych patronów jest już coraz więcej, a dzięki temu i materiałów będzie także coraz więcej. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.